nas odnaleźć w miarę możliwości. Tam także będę zaglądać. A co dziś przygotowaliśmy? Na początek polityka i prawo. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, nie uznając zasadności wniosku.
W mojej ocenie absolutnie skandaliczna decyzja sądu. Nie wyobrażam sobie, jakie argumenty stały za decyzją sądu, dlatego że w ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości.
Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
Rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek wyjaśniła tymczasem, że decyzja jest niezaskarżalna, a powodem było niewykonanie obecności ani planów podróży byłego ministra na teren Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii. A o szczegółach oczywiście za chwilę będzie opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 poruszymy temat, który od kilku dni rozpala do czerwoności fora dla dyrektorów HR i menadżerów, a chodzi o głośny post głównego inspektora pracy na LinkedInie. Wynika z niego jasno, samowolne wyjście na papierosa może się skończyć nie tylko naganą, ale nawet dyscyplinarką. Czy rzeczywiście chwila na dymka poza stanowiskiem pracy może kosztować nas etat, gdzie kończy się prawo pracownika do odpoczynku, a zaczyna dyscyplina? O to zapytam mecenas Magdalenę Druzic, specjalistkę prawa pracy. A po godzinie 17 opowiemy o tym, jak stres cieplny paraliżuje polskie rolnictwo.
Czarna porzeczka. Absolutnie, jeśli chodzi o podaż, jest fatalnie, bo porzeczka nie przetrwała fali upałów. I te ceny, jak podają rolnicy, to jest około 40 zł za kilogram.
To już coraz trudniej jest nam określić, co to jest normalny przebieg pogody.
I jakich więc warzyw i owoców, czy zbóż za chwilę może zabraknąć na naszych stołach i czy krajobraz polskich pól zmieni się bezpowrotnie? Oto po 17.30 zapytam profesora Bogdana Chojnickiego, klimatologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A po 18.00 temat, który mocno daje do myślenia i zmusza do szczerego spojrzenia w lustro. Statystyki są dla nas bezwzględne. Polska należy do krajów Unii Europejskiej, w których pracownicy najrzadziej podnoszą swoje kwalifikacje.
Na ten moment wszystkie badania wskazują na to, że niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorą, to i tak w ciągu kolejnych 20-30 lat swojej kariery zawodowej będą ten kierunek zmieniać co 3,5-7 lat.
Dlaczego tak się dzieje, opowie Państwu Olga Bobienko po godzinie 18, a po 18.30 dołączy do nas profesor Ewa Czerniawska, psycholożka, z którą wspólnie zastanowimy się, dlaczego w dorosłym życiu tak łatwo gasimy w sobie naturalną ciekawość świata. Dlaczego ten dziecięcy głód wiedzy z czasem w nas zanika, a może zwyczajnie brakuje nam czasu? 224-280-280, popołudnie Małpa, Nowy Świat online i media społecznościowe. W tej i w wielu innych sprawach do Państwa dyspozycji.
We'll be right back.
14 minut po godzinie 6 The Cranberries. No tak, nie powiedziałam jeszcze, kto tworzy nasz popołudniowy program dziś. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. W takim składzie do godziny 19 będziemy Państwu towarzyszyć, a kto po drugiej stronie, to proszę dawać nam znać. Mailowo popołudnie Małpanowy Świat online, telefonicznie 224-280-280 i w mediach społecznościowych jesteśmy, ale z tego co zerkam, Państwo też są. No dobrze, a zaczynamy, tak jak mówiłam, politycznie, prawnie, bo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz nakazu zatrzymania w Wielkiej Brytanii Zbigniewa Ziobry. Orzeczenie jest ostateczne. Sąd uzasadnił decyzję tym, że prokuratura nie przedstawiła dowodów na pobyt byłego ministra sprawiedliwości na terenie Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa. Zbigniew Ziobro podejrzany jest oczywiście w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według wcześniejszych deklaracji przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. No to połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem, który śledzi dla Państwa tę sprawę. Klaudiuszu, mam nadzieję, że się słyszymy.
Jestem. Dzień dobry, dzień dobry.
To taka informacja sprzed godziny właściwie, więc zaczynamy od ciepłego newsa. No to powiedz, co wiemy o decyzji sądu i czy musiała taka zapaść, biorąc pod uwagę, że no Zbigniew Ziobro sam się chwalił, gdzie przebywa w tej chwili.
No tak, jak w soczewce, absolutnie jak w soczewce, ta sprawa Zbigniewa Ziobry też pokazuje, no jak trudna jest i pod górkę reforma na wymiaru sprawiedliwości, jak mnóstwo ma różnych zawiłości i jak czasem trudno też stawia się człowieka przed sądem. No bo przypomnijmy też bardzo pokrótce tę sprawę, chociaż jak mówię, tych meandrów i zawiłości tu jest sporo. Zbigniew Ziobro, który ucieka na Węgry w obawie właśnie przed tym, że zostanie zatrzymany w Polsce, bo sąd zezwala na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie ze względu na możliwe ciążące na nim zarzuty, bo prokuratura chce mu stawiać zarzuty właśnie jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości i wyprowadzenie milionów złotych z tegoż Funduszu Sprawiedliwości i przypominam także przewodzenie zorganizowanej grupie przestępczej. Tak to prokuratura chciała ująć. Chroni się Zbigniew Ziobro u Wiktora Orbana, no ale kiedy ten przegrywa wybory, po zapowiedziach obecnego premiera, jeszcze jako kandydata, czyli Petera Madziara, ucieka do Stanów Zjednoczonych. Ucieka na tak zwanym paszporcie genewskim, czyli dającym mu no właśnie taką możliwość wyjazdu. Nie do końca wiadomo, ach, bo tego nie powiedziałem, że Viktor Orban udziela mu azylu, a właściwie sąd węgierski, ale też wiemy jak to, jeżeli chodzi o tę praworządność na Węgrzech było, więc tam to bardzo mocno było ze sobą splątane i spojone. Polityka i praworządność na Węgrzech. Tam właśnie w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro jest jako korespondent. Ma być w telewizji Republika. Miał, takie słyszeliśmy informacje, wyjechać na podstawie wizy dziennikarskiej też mu przyznanej, ale wiemy potem już, że też zaangażowali się w to politycy amerykańscy. No i polscy oczywiście, którzy mają politycy z prawej strony dobre powiązania, układy z politykami republikańskimi, amerykańskimi. No i tam Zbigniew Ziobro jest, a w Polsce toczyła się batalia prawna właśnie o to, co dalej. W razie, gdyby wrócił do Europy, no bo w Polsce oczywiście ten nakaz aresztowania cały czas jest i ten dotyczący tymczasowego aresztu. No więc prokuratura chciała, żeby był także europejski nakaz aresztowania i dzisiaj sąd stwierdził, że tego europejskiego nakazu aresztowania jednak za Zbigniewem Ziobrą nie wyda. Słyszałem wypowiedzi sędzi Anny Ptaszek, to jest rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, bo to właśnie ten sąd tą sprawą się zajmował, która twierdziła, że w związku z tym, że tego, którego ściga prokuratura, nie ma na terytorium Unii Europejskiej, plus jeszcze Wielkiej Brytanii, bo od kiedy Wielka Brytania wyszła, jeżeli chodzi o Brexit, to tam też trzeba równolegle ten wniosek składać. Jeżeli tego obywatela nie ma na terytorium obowiązywania ENA, no to nie ma podstaw do jego wystawienia. Przyznaję, że tak bardzo dobrze nie znam meandrów wszystkich prawnych dotyczących europejskiego nakazu aresztowania, ale wydawałoby się to dziwnym rozwiązaniem, no bo rozumiem, że wtedy służby europejskie, jeżeli jakiś taki obywatel wróci na terytorium Europy, no to nie ma żadnych podstaw do jego aresztowania. Zatrzymania i potem ewentualnie aresztowania. No więc no ta argumentacja, ja przyznaję, że no nie jestem specjalistą, jeżeli o europejski nakaz aresztowania chodzi, ale tak to brzmiało w ocenie pani sędzi i rzeczniczki Ptaszek. Politycy oczywiście te sprawy tutaj w Sejmie komentowali, a jakżeby inaczej, Mirosław Suchoń, klub Centrum, tak tę sprawę komentował.
W mojej ocenie absolutnie skandaliczna decyzja sądu. Nie wyobrażam sobie, jakie argumenty stały za decyzją sądu, dlatego że no, w ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości. Jedno mi tylko przychodzi do głowy, że ten system przez 8 lat przez Ziobro i jego podkomendnych był właśnie dlatego tworzony w ten sposób, żeby takie decyzje miały miejsce. Ziobro odpowiada za zorganizowaną grupę, która wyprowadzała środki publiczne z funduszu, który miał służyć osobom poszkodowanym. Jeżeli sąd dzisiaj nie widzi, że to jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby stanął przed wymiarem sprawiedliwości, to ja nie wiem, co musiałoby się stać, żeby tacy ludzie ponosili odpowiedzialność.
No z kolei Radosław Fogiel to Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj będzie drobna dygresja. Zazwyczaj Prawo i Sprawiedliwość mówi o upolitycznieniu sądów, o tym, że wszystkie są pod butem tego reżimu tuskowego i tak dalej, i tak dalej. Tym razem akurat mówią o tym i mówi Radosław Fogiel, że to dobra decyzja sądu.
To jest po prostu próba prześladowania opozycji. Rząd Donalda Tuska nie ma nic do zaoferowania w żadnym zakresie. Mierzy się z kolejnymi aferami. Afera Szpitala Południowego, afera już wielowątkowa. Więc cały czas próbują zajmować uwagę opinii publicznej tymi pseudo-rozliczeniami. One nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i ta decyzja jest tego najlepszym przykładem.
No i tak właśnie politycy tę sprawę tutaj w Sejmie komentują. Czy Zbigniew Ziobro w związku z tą decyzją sądu wróci do Europy, czy jednak będzie pozostawał w Stanach Zjednoczonych? Tego oczywiście nie wiemy. Ostatnio w jednej, to tylko dodam, z telewizji, chyba właśnie w Republice, no nie powiem, że się żalił, ale no dobra, użyję tego słowa, żalił się, że pobyt w Stanach Zjednoczonych i leczenie bardzo dużo kosztują, tak, więc jest mu tam trudno.
Klaudiuszu, ale wiesz co, wracając do uzasadnienia pani sędzi Ptaszek, bo też oczywiście je częściowo usłyszałam, przygotowując program. No dobrze, ale rozumiem, że gdyby decyzja sądu zapadła kilka miesięcy wcześniej, kiedy jeszcze Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, to nie usłyszelibyśmy takiej argumentacji.
No tak, to by było wtedy trudno argumentować, że nie ma go na terenie Europy, skoro na terenie Europy
był. A tam
było.
Się bardzo dużo zadziało, o czym sam wspominałeś, tak? Bo był wniosek o wykluczenie sędziego. Ile razy ta rozprawa była też przekładana, odkładana. No trochę tutaj chyba opieszałość sądu jednak odgrywa ważny czynnik.
Dlatego też zwracam uwagę, że ta argumentacja, że kogoś nie ma na terytorium Europy i co więcej, prokuratura nie uprawdopodobniła, o teraz dobrze, tego, że ten ktoś może wrócić do Europy, no jest trudnym argumentem, aczkolwiek też dodajmy, no jeżeli spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia dokumentów, jakie Zbigniew Ziobro posiada w tej chwili, to jeżeli Węgry cofnęły, mówię w uproszczeniu, cofnęły mu ten paszport genewski, a paszport polski ma zatrzymany, no to faktycznie nie ma dokumentów, na podstawie których, przynajmniej teoretycznie, mógłby wrócić do Europy. Więc być może to stało za argumentacją i decyzją sądu, że w tej chwili Zbigniew Ziobro nie ma możliwości powrotu do Europy, przynajmniej legalnie.
No, czyli polskie procedury utknęły na granicy oceanu. No dobrze, to pożyjemy, zobaczymy, bezradnie mówiąc, co się wydarzy dalej w tej sprawie.
A jeżeli chodzi o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych, to wiemy, że to będzie trwało. My pamiętamy sprawę chociażby domniemanego zabójcy generała Papały, więc to latami się ciągnęło.
Żeby państwu uzmysłowić to bardziej obrazowo, to na pewno się to nie wydarzy do przyszłorocznych wyborów.
No to na pewno wiem. To jeszcze. Oj, dużo wody w Wiśle upłynie. Zwłaszcza, że płynie jej coraz mniej, to tak, ten dłużej ten czas będzie się musiał się wydłużać. Tak.
No dobrze, to zostawmy sprawę i wątek Zbigniewa Ziobry. Czy opowiesz nam coś o okrągłym stole ochrony zdrowia?
Zdecydowanie tak.
O, to bardzo cię poproszę.
To jest bardzo ciekawe, co się dzieje. No bo oczywiście wiemy, kilka tygodni temu wybuchła afera, jeżeli chodzi o Szpital Południowy, kolejne jej wątki potem wychodziły na jaw, to wszystko przecież omawialiśmy. No i politycy pod presją opinii publicznej zakasali rękawy i stwierdzili, że coś trzeba zrobić. No bo przecież to tak dłużej funkcjonować nie może. Pan premier straszył tym, że polecą polityczne głowy. Pani minister razem z prezesem NFZ przedstawili swoje pomysły, a politycy z różnych partii politycznych też wyszli ze swoimi pomysłami. Lewica już od dawna zresztą miała swoje pomysły, będąc, podkreślam to, bo to w tej sprawie dość istotne, będąc w koalicji. Mówią, że to, co robi rząd, to nie ma wielkiego sensu. Anna Maria Żukowska, czyli szefowa klubu Lewicy, mówi, że jak tak dalej pójdzie, to my przegramy te wybory. Mówiła to z sejmowej mównicy do premiera. No i mają swoje pomysły, między innymi podatek, który ma iść na zdrowie, to ma ulżyć obywatelom, ale obciążyć przedsiębiorstwa, więc byłoby tu równo, twierdzą przedstawiciele Lewicy. Inni też mają swoje pomysły, no ale generalnie za politykę w kraju, nie wdając się już w te dyskusje, jak bardzo sobie tutaj prezydent próbuje oczywiście swoje kompetencje, znowu wezmę odpowiedzialność za to słowo, politycznie wyrąbać ten przerębel swoich kompetencji, no ale generalnie w Polsce rządzi rząd. No więc powinno być tak, zazwyczaj, że spotykają się liderzy, którzy te koalicje tworzą i coś ustalają, w którym kierunku ten rząd chce te zmiany przeprowadzić. No i wydawało się jeszcze w zeszłym tygodniu, że tak właśnie będzie, bo marszałek Czerzasty, jeden z liderów tej koalicji, właśnie przekonywał nas tutaj w Sejmie, że no tak, właśnie taki jest pomysł, żeby się w tej sprawie spotkać i coś ustalić.
Będzie spotkanie koalicji w tej sprawie. Nie wiem kiedy. Myślę, że czas dojrzał do tego, żeby to zrobić. Im szybciej to będzie, tym lepiej. Pan premier zna wnioski w tej sprawie. W związku z tym myślę, że w tym tygodniu, najdalej w następnym się spotkamy.
Ale koalicjanci wiedzą, co pani minister dzisiaj przedstawi? Czy to będzie dla was niespodzianka?
Proszę pana, każdy bierze odpowiedzialność za swoje. W sferze rynku pracy Lewica przedstawia to, co przedstawia. Jest to transparentne. Nie chcemy się wtrącać w te sprawy. My swoje postulaty, nie chcę powtarzać po konferencji po raz kolejny, wszystkie przedstawiliśmy. Jeżeli ktoś jest rozsądny, a wierzę w rozsądek, w części z tych postulatów skorzysta.
No ale już dzień później, wyobraź sobie, Kseniu, okazało się, że właściwie to liderzy koalicji w sprawie zdrowia wcale nie mieli się spotykać.
Nie mówiłem, że będzie spotkanie liderów na temat służby zdrowia. Mówiłem, że w ogóle będzie spotkanie liderów i ono będzie oczywiście. Jednym z tematów oczywiście musi być służba zdrowia, bo to jest jakby temat, który po prostu musi zostać rozwiązany. Panie redaktorze, odbieram to jako pójście resortu zdrowia w dobrym kierunku. Ja w tej chwili, mówiąc w imieniu formacji lewicowej, którą mam przyjemność razem z przyjaciółmi prowadzić, mogę powiedzieć tak, mamy od wczoraj satysfakcję, naprawdę mamy satysfakcję. Z rzeczy 5-6, pytała pani redaktor zresztą wczoraj o to, na ile są skuteczne nasze, i mówię to patrząc kamerą prosto w kamery. Mówimy to od 3-4 miesięcy. To nie jest tak, że my wczoraj nagle żeśmy zaczęli to mówić, bo się tragedia, bo się zdarzyła jakaś sytuacja zła w jednym ze szpitali. Mówimy o potrzebie reformy służby zdrowia od kilku miesięcy.
No i w sumie to nie wiemy, czy ci liderzy się spotkali, czy się nie spotkali. Teoretycznie jakieś spotkanie liderów było, ale co mówili i co to oznaczało? Czy właściwie oznacza, że liderzy dogadali się w sprawie tego, co trzeba zrobić w systemie ochrony zdrowia? Tego nie wiemy. No więc partie koalicyjne postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce. I tak oto, no niewielka, bo po podziale przecież do tej pory też jakąś wielką siłą nie była, ale jednak partia koalicyjna, czyli Polska 2050, stwierdziła, że ona zorganizuje swój okrągły stół tutaj w Sejmie, na który zaprosi wszystkie siły polityczne, które przyjdą i będą merytorycznie rozmawiać o tym, co w ochronie zdrowia trzeba zmienić. Tu posłanka Wioleta Tomczak.
Oczywiście, że mam takie poczucie, ale dlaczego my nie możemy tutaj dopomóc? Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze, postarać się w to wszystko zaangażować niezależnych ekspertów, których głos powinien być słyszany, zarówno tych naukowych, jak i pacjenckich, bo koniec końców to my jako społeczeństwo mamy być zadowoleni z tej reformy systemu opieki zdrowotnej.
Jesteście w koalicji rządowej. To trochę wygląda tak, jakbyście byli trochę w opozycji.
Jesteśmy w koalicji rządowej i w momencie, kiedy nasza przedstawicielka była w Ministerstwie Zdrowia, no to odpowiadała za bardzo szczególny, newralgiczny obszar, między innymi chorób rzadkich. Bardzo dużo udało się pani profesor Urszuli Demko w tym zakresie zrobić, ale widać, że każdy koalicjant ma swój wycinek. Nie działamy holistycznie, nie działamy całościowo, nie współpracujemy, a tutaj potrzeba bardzo dużej współpracy.
O, właśnie, tamten twój głos był bardzo potrzebny i właściwie zasadne to pytanie, tak? A czemu nie można się było na rządzie dogadać?
Tego nie wiadomo, no słyszałeś. Rząd w tej sprawie nie działa, mówi posłanka koalicji, która w tej koalicji jest. Lewica w sumie też przyznaje, że nie działa i też ma swoje postulaty, będąc też w tej koalicji. Mhm. Teraz kto przyjdzie ewentualnie na to spotkanie, też ciekawe. Ma być ewentualnie ktoś z kancelarii prezydenta, no bo prezydent jest ważny, przedstawia nam to Polska 2050, bo no żeby nie wetował potem. Ma być ewentualnie jakiś przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Mają być przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, eksperci. No dobra, ale teraz musimy się dogadać politycznie, przecież przedstawiała nam przez chwilę posłanka Tomczak. No tyle, że jeżeli chodzi o tych, którzy na razie się potwierdzili, to opozycja. Ci, którzy są w koalicji i mają rządzić, to część jeszcze nie wie. Jak
no nie wypada, żeby, wiesz, postanowili coś innego.
Tak, jeszcze nie wiedzą. Znaczy tu Anita Kucharska-Dziedzic, czyli Lewica, mówi, no decyzji jeszcze nie ma. No w sumie my swoje postulaty mamy. Zobaczymy, czy tam pójdziemy do tych naszych koalicjantów.
Dyskusji, im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej. I przypuszczam, że im mniejsze podmioty, im mniej znaczące, będą bardziej głośno zapraszały do owych dyskusji. Na stole leżą propozycje Lewicy i my ciągle o tych propozycjach naszych w ramach rządu rozmawiamy i cieszymy się, że kilka z nich już zostało przez panią ministrę przyjęte.
Ale wy nie macie takich planów, żeby jako Lewica swój okrągły stół organizować, skoro macie konkretne propozycje do przegadania?
Dla nas nie jest istotne, żeby dyskutować. Dla nas jest istotne, żeby ten program, który myśmy zaproponowali, zarówno jeżeli chodzi o systemowe zmiany, jak i chodzi o te punktowe zmiany w ramach systemu, żeby go po kolei, te wszystkie nasze propozycje wdrażać.
Ale wiadomo, że nic w tej koalicji się nie może wydarzyć bez głosów Koalicji Obywatelskiej. No i to nie będzie trudna zagadka. Jak się spodziewasz, czy koalicja się wybiera, czy się nie wybiera na ten okrągły stół?
Tak. Mam obstawiać?
Bardzo dobrze się domyślasz, poseł Mariusz Witczak.
Mamy określony tryb pracy, no mamy przecież Ministerstwo Zdrowia, jest Rada Ministrów, spotykają się liderzy, no przecież my mamy zbiorową odpowiedzialność za koalicję, a nie organizujemy indywidualnych szarż związanych z organizowaniem jakiegoś okrągłego stołu. Ten okrągły stół oczywiście nie przyniesie, powiem wprost, żadnego efektu, ale stwarza pozory, że ktoś chce ponad podziałami coś z boku zrobić. My, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, zachęcamy wszystkich, żeby ponad podziałami zmierzyć się z tym problemem, tylko jeżeli chcemy mówić o czymś realnym, poważnym, musi to zrobić cała koalicja. Wydajemy gigantyczne pieniądze, dosypujemy z roku na rok coraz więcej miliardów i potrzebujemy takiej zgody i spokoju, żeby nie robić polityki w sposób taki, powiedziałbym, trochę tani i przypadkowy na rzeczy, które jest niezwykle poważna, bo dotyczy ponad podziałami politycznymi wszystkich rodaków.
Więc z kim jutro Polska 2050 ostatecznie będzie dyskutowała?
Samo
czy
ze
czasem
sobą.
Nie, z opozycją właśnie, będąc w koalicji rządzącej, nie mając w tym wsparcia głównego koalicjanta, no to jeszcze oczywiście zobaczymy, ale na to w tej chwili wygląda.
Klaudiuszu, no ale jeśli koalicja faktycznie, no wierzę, że faktycznie nie przyjdzie, No to co, zamiast przełomu znowu jakiś kryzys polityczny w koalicji rządzącej nas czeka?
Wiesz co...
No bo nie wierzę, że no, nie skoro jest. Ogłaszają okrągły stół, no to ja teraz nie wierzę, że jutro się to bez echa obejdzie, jeżeli nie przyjdą.
Ja mam takie wrażenie, że tym, co robi Polska 2050 i mówi Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, Donald Tusk zupełnie się nie przejmuje. To jest taki etap wzruszania ramionami. Czy słusznie, czy niesłusznie, to już państwa ocenie pozostawiam.
A może pani Katarzyna tak Połczyńska-Nałęcz już jest myślami w zupełnie innym ugrupowaniu. Może już w myślach tworzy listy przedwyborcze i już wie, że tutaj po drodze jej nie będzie z tym rządem. I szykuje sobie podkładkę pod to.
To jest bardzo realny scenariusz, ale jak to uwielbiamy mówić, a jak będzie czas pokaże.
No to z tym zdaniem państwa zostawiamy. Klaudiusz Slezak, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą opowieść i do usłyszenia jutro poranku, a także w popołudniowej audycji, a my za chwilę sprawdzimy, co w prognozie pogody. Dzięki Klaudiuszu, dobrego popołudnia.
Dziękuję.
Kopia i 16.37. Podmarek nie ma wątpliwości, że reforma NFZ-u skończy się tylko na gadaniu. Pamiętajmy, że ten system jest od 20 lat.